Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 31 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołanie oraz apel Ojca Świętego o uwolnienie porwanych na Filipinach to dzisiejsze aktualności watykańskie. Nadamy rozmowę z autorem tegorocznych rozważań wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum. W audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie o powstaniu listu do Filipian. Zapraszamy. Zaufanie w obliczu inicjatywy Boga i odpowiedź człowieka. Taki temat proponuje papież do refleksji na 46. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Przypada on 3 maja w czwartą niedzielę wielkanocną. Ogłoszone dziś orędzie na Niedzielę Dobrego Pasterza Ojciec Święty podpisał 20 stycznia.
Modlitwa, aby Pan posłał robotników na żniwo swoje, do której Chrystus wzywa Kościół, powinna być nieustanna i pełna zaufania, pisze Benedykt XVI. Choć w niektórych częściach naszego globu odnotowujemy niepokojący brak kapłanów, to wspiera nas niezawodna pewność, że Bóg prowadzi swój Kościół, zwraca uwagę papież. Potrzeba naszej modlitwy, by cały lud Boży wzrastał w ufności wobec Boga, że nigdy nie przestanie powoływać ludzi do szczególnej współpracy z Nim w dziele zbawienia. Ta płynąca z miłości inicjatywa Boga wymaga dobrowolnej odpowiedzi ze strony człowieka. Uczy nas tego Chrystus, który wypełnił całkowicie wolę Bożą dla zbawienia świata. Ten model dialogu powołaniowego między inicjatywą Ojca i pełną ufności odpowiedzią Syna kapłani mogą kontemplować sprawując Eucharystię. Przenikanie się inicjatywy Boga i odpowiedzi człowieka jest obecne również w powołaniu do życia konsekrowanego, wskazuje Benedykt XVI w orędziu na Dzień Modlitwy o Powołania. Wszystkich powołanych zachęca do ufnego pójścia za głosem Boga.
Benedykt XVI zaapelował o uwolnienie porwanych na Filipinach 3 pracowników Czerwonego Krzyża. Rebelianckie ugrupowanie islamskie o nazwie Abu Sayyaf, czyli Miecz Boży, zagroziło, że zacznie ich zabijać, jeśli siły rządowe nie wycofają się z 15 wiosek na wyspie Holo. Zdaniem władz postawione ultimatum było nierealne. Zostawiono za mało czasu, a poza tym wycofanie stamtąd wojska oznaczałoby zgodę na anarchię.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej rozpowszechniło papieski apel wczoraj wieczorem. Podzielając obawy rodzin tych, którym leży na sercu ocalenie 3 pracowników humanitarnych Czerwonego Krzyża porwanych na wyspie Holo, Ojciec Święty pragnie zabrać głos i zaapelować, aby poczucie człowieczeństwa i rozsądek wzięły górę nad przemocą i zastraszaniem, czytamy w watykańskim komunikacie. Benedykt XVI w imię Boga prosi o ich uwolnienie oraz wzywa władze, aby sprzyjały każdemu pokojowemu rozwiązaniu tej dramatycznej sprawy.
3 pracowników Czerwonego Krzyża uprowadzonych zostało 15 stycznia podczas inspekcji projektu budowy studni dla lokalnego więzienia. Są to Filipinka Mary Jean Lacaba, Szwajcar Andreas Notter i Włoch Eugenio Vanni. O ich uwolnienie apelował także prezes Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.
Przedłużone ultimatum dane przez Abu Sayyaf upłynęło dziś po południu. Zdaniem gubernatora prowincji Holo zakładnicy jednak wciąż żyją. Lokalne władze wprowadziły na wyspie stan wyjątkowy, a filipińska armia podjęła ofensywę przeciwko opozycjom rebeliantów.
Przygotowanie tegorocznych rozważań wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum Benedykt XVI powierzył arcybiskupowi Tomasowi Menamparampilowi z Indii. Wcześniej zaplanowana podróż sprawiła, że moje rozważania pisałem w ubogich indyjskich wioskach. Mam nadzieję, że owa bliskość realiów ludzkiego życia, cierpienia, niesprawiedliwości, walki o przetrwanie nadała moim słowom szczególne znaczenie, powiedział Radiu Watykańskiemu metropolita Guwahati. Hinduskiego hierarchę zapytaliśmy, jaki temat będzie dominował w jego rozważaniach.
Tym, co dla mnie w tym momencie jest najważniejsze, to nadzieja. Nadzieja w trudnych czasach, w chwili próby i prześladowań, a także w dobie światowego kryzysu gospodarczego. Myślę, że powinniśmy zastanowić się nad złem w świecie, w ludzkim społeczeństwie. Ból, różne rodzaje cierpienia są symbolem obecności Krzyża Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Musimy je przyjąć, bo mają one moc odkupieńczą. W krzyżu zawsze musimy szukać inspiracji. I kiedy pojawiają się trudności i prześladowania, musimy sobie przypomnieć, że Jezus jest z nami ze swoim krzyżem, a my musimy iść z Nim naprzód, podchodząc do wszystkich trudności z ufnością i wiarą.
Jak przyjął ksiądz arcybiskup prośbę Benedykta XVI o przygotowanie rozważań Drogi Krzyżowej?
Byłem tak bardzo zaskoczony, że nie wiedziałem nawet, co odpowiedzieć. Wiedziałem, że Ojciec Święty okazuje w ten sposób swoje zaufanie, a także miłość do Indii i Azji, do cierpiących chrześcijan. Było to dla mnie dość trudne, bo miałem już zaplanowane podróże do różnych wiosek, do których miałem się udać z moimi seminarzystami. Czekały nas różne zaangażowania, również społeczne. Nie wiedziałem, jak sprostać tym dwóm ważnym zadaniom. Byłem jednak pewny, że Bóg mi dopomoże. Pisałem zatem te rozważania w indyjskich wioskach. Mam nadzieję, że dzięki tej bliskości realiów ludzkiego życia, cierpienia, niesprawiedliwości, walki o przetrwanie, moje słowa nabiorą szczególnego znaczenia.
Żyje ksiądz arcybiskup w stanie, do którego aż do roku 1978 ewangelizatorzy nie mieli wstępu. Dzięki księdzu arcybiskupowi Ewangelia szerzy się również na tej ziemi. Jak ksiądz arcybiskup postrzega tę ewangelizację?
Sądzę, że przyszłość Kościoła zależy od młodych. Jeśli młodzi przyjmą wiarę, będą w niej wzrastać, wzrastać będzie też Kościół i będzie on przekazywał swoje przesłanie światu. Ma pani rację. W moim stanie było bardzo mało chrześcijan. Działalność misyjna była zakazana. Ale to właśnie młodzi zapragnęli Chrystusa, Kościoła, chrześcijaństwa. Dziś wierzą z wielkim przekonaniem. Mamy już dwie diecezje.
Jak żyją chrześcijanie w archidiecezji księdza arcybiskupa i ilu ich jest?
Moja diecezja jest mała, jest w niej zaledwie 80 tysięcy katolików. Mamy się dobrze. Moi wierni nie są bogaci, nie są to ludzie sukcesu. Uczymy ich wiary, staramy się im pomagać, myślimy o ich edukacji. Wydaje mi się, że mamy wielką przyszłość, również dlatego, że jest tu wiele powołań, które już niebawem będą pomagały też w innych diecezjach czy w innych stronach świata.
Kościół powszechny wielką wagę przywiązuje do Azji. W jakich warunkach żyją chrześcijanie na tym kontynencie?
Kościół katolicki w Azji zaczyna odgrywać bardzo istotną rolę, nie tylko na tym kontynencie, ale również w innych regionach świata. Coraz większa jest nasza odpowiedzialność. I to też powtarzam moim wiernym, aby czuli tę odpowiedzialność. Musimy się strzec wszelkiej zarozumiałości, lecz z wielką pokorą odwdzięczyć się Kościołowi Powszechnemu za to, co otrzymaliśmy od niego w przeszłości. I myśleć o innych częściach świata.
Co chciałby ksiądz arcybiskup powiedzieć Kościołowi na Zachodzie?
Nie do mnie należy ocena Kościoła na Zachodzie. On sam powinien tego dokonać. Jesteśmy mu jednak wdzięczni za jego wkład w rozwój Kościoła powszechnego, w tym Kościoła w Azji. Wciąż jeszcze otrzymujemy od niego pomoc. Gorąco jednak pragniemy, by Kościół na Zachodzie doświadczył duchowej odnowy, przebudzenia wiary i nowych powołań, bo skorzysta na tym również Kościół powszechny. Nieustannie się modlimy, aby Europa spojrzała na swe korzenie i zobaczyła, że Kościół katolicki odegrał tam tę samą rolę, jaką odgrywa obecnie w Nowym Świecie, w Azji czy Afryce.
Mówił arcybiskup Thomas Menam Parampil, autor tegorocznych rozważań wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum.
Śladami apostoła narodów. Święty Paweł pisze list do Filipian.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Filipi, starożytne miasto leżące w czasach apostolskich w Macedonii, a dzisiaj w północno-wschodniej Grecji, było ewangelizowane przez świętego Pawła Apostoła podczas jego drugiej podróży misyjnej w 50 roku. Apostoł narodów odwiedził je jeszcze dwukrotnie w czasie trzeciej podróży,
jesienią 57 roku i podczas Paschy 58 roku. Na temat miejsca i czasu napisania listu do Filipian nie ustają spory między biblistami. Z tekstu jasno wynika, że powstał on, gdy apostoł był w więzieniu. Długi czas myślano, że chodziło o jego pierwsze uwięzienie rzymskie. Dzisiaj przyjmuje się, że święty Paweł napisał list do Filipian w Efezie na przełomie 56 i 57 roku. Był wówczas więziony w tym mieście. Bliższe okoliczności zatrzymania apostoła nie są znane. Ale żywił nadzieję, że po odzyskaniu wolności uda się do Macedonii. Apostoł po złożeniu dziękczynienia Bogu i modlitwie skierowanej do niego za ukochaną wspólnotę Filipian pisze o swej osobistej sytuacji. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii, tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie, w całym pretorium i u wszystkich innych. Pokazuje następnie swoją wdzięczność mieszkańcom Filipii za modlitwy zanoszone za niego, gdy znosi ciężar utraty wolności osobistej. W tym szczególnym dla apostoła kontekście powstaje jedno z najczęściej cytowanych i komentowanych zdań. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Święty Paweł zachęca umiłowaną wspólnotę do zachowania jedności i przestrzega przed niewłaściwym współzawodnictwem i próżną chwałą. Pisze o Jezusie Chrystusie, który, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Niektórzy egzegeci uważają, że przytoczony fragment należy do jakiegoś hymnu przedpawłowego, wspominającego kolejne etapy tajemnicy Chrystusa. Tekst stanowi cenny przyczynek do nauki Nowego Testamentu o boskiej preegzystencji Jezusa. Od wzniosłych rozważań teologicznych święty Paweł przechodzi do spraw osobistych i zachęt skierowanych do wspólnoty Filipian. Trzymajcie się mocno słowa życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Tu i ówdzie, częściej niż w innych listach Pawłowych, pojawiają się wzmianki o śmierci męczeńskiej. W jakiejś mierze jest to uwarunkowane sytuacją apostoła, który przebywa w więzieniu. Święty Paweł nie lęka się jednak odejścia. Co więcej, podchodzi do niego z dużą radością i do podobnej postawy zachęca adresatów listu. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. Tak samo i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. Ale przecież chwila odejścia nie jest mu znana. Apostoł zatem, sam uwięziony, zapowiada mieszkańcom Filipii, że pośle do nich wkrótce umiłowanego ucznia Tymoteusza, któremu nie szczędzi pochwał. Nie mam bowiem nikogo równego mu duchem, kto by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy. Bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa. Wiecie zaś, że on został wypróbowany, bo jak dziecko ojcu, tak razem ze mną służył Ewangelii. Na zakończenie listu święty Paweł apostoł pisze słowa, które stanowią swego rodzaju duchowy testament i ojcowską zachętę. Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. Jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. List do Filipian wyróżnia się spośród innych pism apostoła narodów przede wszystkim radosnym tonem, który rozbrzmiewa od pierwszych zdań. Może się to wydawać mało zrozumiałe, jeśli pamiętamy, że święty Paweł pisze tekst przebywając w więzieniu. Ma jednak nadzieję, że już wkrótce będzie uwolniony i będzie mógł znowu swobodnie głosić Ewangelię. To jednak nie wyjaśnia w sposób wyczerpujący tak bardzo pogodnego nastroju apostoła. Wyraz radość powtarza się w tym liście tak często, że wskazuje na wyjątkowe wprost usposobienie świętego Pawła. A trzeba pamiętać, że kiedy indziej łatwo przeżywał smutek i zniechęcenie. Wydaje się, że kluczem do zrozumienia radości Pawłowej jest przytoczone już zdanie: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Apostoł osiągnął taki stan ducha, w którym zewnętrzne okoliczności, nawet bardzo niesprzyjające, nie mogą zakłócić wewnętrznego pokoju i ufności. Święty Paweł nie zna swojej przyszłości. Planuje kolejne podróże, chciałby odwiedzać wspólnoty chrześcijan i zakładać nowe, ale jest też przygotowany na śmierć męczeńską. Wie, że droga do prawdziwego szczęścia i prawdziwej radości wiedzie przez krzyż. Tych rzeczywistości nie można osiągnąć bez wyrzeczenia i duchowej walki, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości. W podobnym duchu będą się wypowiadać inni święci, wśród nich święta Teresa od Dzieciątka Jezus. W zupełnie innych, ale równie trudnych okolicznościach opisuje radosny stan ducha. Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w ojczyźnie. Nie chcę jednak zbierać zasług na niebo. Chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie. Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka nasza sprawiedliwość jest skażona w Twoich oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną sprawiedliwością i jako dar Twojej miłości otrzymać wieczne posiadanie Ciebie samego. Uczmy się od apostoła Pawła i świętej Teresy posługiwać jedynie z miłości ku Chrystusowi.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.